powiedzieć tak. Jeżeli jest jedna Ewangelia, to dlaczego mamy cztery? Mateusz, Marek, Jan, Łukasz, tak? No to po co cztery? Marek, którego teraz przeczytałem, napisał tą Ewangelię w kierunku Rzymu, dla Rzymian. Jezus, można by było ją zatytułować Jezus jako sługa. Dla Rzymian, którzy mieli niewolników, ważne było, żeby sługa robił szybko, dużo i sprawnie. Dlatego w Ewangelii Marka Jezus cały czas coś robi. Wstał, poszedł, uzdrowił, poszedł do następnego miasta, gdzie zrobił to i to. I wszystko jest w jednym zdaniu. Jezus cały czas coś robi. Jezus jako dobry sługa. Tak Marek przedstawia Jezusa Rzymianom. Dlatego tutaj w tym wersecie, który przeczytałem, dwa zdania jest aż tyle powiedziane. Gdybyśmy się zastanowili, kiedy to zostało powiedziane. No tak jak na końcu Ewangelii, to chyba na koniec. To nie było kazanie na górze, kiedy Jezus zaczął nauczać. To był moment, kiedy umarł na krzyżu za nas, zmartwychwstał dla nas. I to jest ten moment przed odejściem. Czyli można by tak powiedzieć dzisiejszym językiem, taki ostatni rzut na taśmę, ostatnie słowa. Co ludzie mówią, kiedy mają minutę, dwie minuty czasu? Żegnają się. Kiedyś ujawnili ścieżkę dźwiękową z nagrania samolotu, który rozbił się w Polsce z różnymi ewangelistami i wierzącymi. Również tam jakaś piosenkarka polska była, już nie pamiętam jaka, ale chyba była Jarocka. Dwie minuty. Jantar. O, widzisz. Ale, tak. Nie. Jeszcze żyje. Mój nie pamiętam. I tam było napisane, wyraźnie słychać, jak ludzie się modlą. Ci, którzy się nigdy nie modlili, jak mieli dwie minuty czasu, jeden wstał i zachęcał do modlitwy. Oni się wszyscy modlili, bo nie było czasu. Takie pożegnanie, tak jak Mirek powiedział. Trochę pożegnanie. Jezus między tym zmartwychwstał ukazuje się różnym uczniom, różnym osobom w różnych sytuacjach i wie, że za chwilę odchodzi do Ojca. I w międzyczasie przekazuje takie ostatni apel, ostatnie wezwanie. To nie jest takie coś, co jeszcze mógłby powtórzyć, bo to już było tak rzeczywiście ostatni rzut na taśmę i cześć, odchodzę. W tym momencie mówi te słowa. I tam jest zawarty jeden warunek. On mówi tak. Idźcie i głoście. Jak uwierzą, to uwierzą. Jak nie uwierzą, no to nie uwierzą. A w następnym zdaniu mówi tam. Ale tym, którzy uwierzą. To jest ten warunek. Dla tych, którzy uwierzyli Jezusowi jest zapisane dalej to, co On mówi. Tym, którzy uwierzyli, każdy, kto uwierzy. Bo jeżeli to jest w liczbie mnogiej powiedziane, tym wszystkim, którzy uwierzyli, to jest też powiedziane do ciebie i do mnie, bo ja, ty i on i ona, to jesteśmy my. Czyli temu, kto uwierzy, tak? Jest napisane, że tam trzeba mieć jakąś szkołę biblijną? A może jakiś kurs chociaż. Zapisać się do dobrego kościoła. Tak, Tabernacle Church, amerykańska nazwa albo coś, to by było fajnie. Nie. Kto uwierzy? Nawet nie jest napisane, że tam na przykład pastor, ksiądz czy biskup byłby jakiś ważny. Tylko każdy, kto uwierzy. Człowiek. Taki jak ty i ja. Każdy, kto uwierzy. Jezus mówi, tym, którzy uwierzą, to dla nich przewidziane są pewne obietnice. I tam pada takich pięć określeń, z którymi niektórymi łatwo się zgodzić, łatwo sobie wyobrazić, z innymi no troszkę gorzej. Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony. Tym natomiast, którzy wierzą, towarzyszyć będą takie znaki. Takie znaki. Wiecie, i tam jest pojawia się, będą wyganiać demony i będą inne rzeczy robić. Znowu Znowu na koniec, kiedy się żegna, jest o tym wyganianiu demonów na pierwszym miejscu. Jeśli zobaczymy wcześniej do tego rozdziału, aby widzieć całość, to jeżeli zobaczymy wcześniej parę linijek, 9 werset, to tam czytamy: gdy Jezus powstał z martwych wczesnym rankiem pierwszego dnia tygodnia. Wiecie, taka precyzja, że powstał z martwych pierwszego dnia tygodnia, czyli co? Poniedziałek. Tak czy nie? Niedziela, bo oni mieli inny troszkę plan tygodnia. Czyli w niedzielę mieli poniedziałek. No niech będzie. Pierwszego dnia w poniedziałek ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której niegdyś wypędził 7 demonów. Jakby to teraz na zakończenie było ważne. Ale tak jest napisane. I później, kiedy przekazuje słowo, jakie znaki będą towarzyszyć tym, którzy wierzą, mówi: w moim imieniu będą wypędzać demony, czyli uwalniać ludzi od zła, od presji demonicznej, od tego, co przychodzi od przeciwnika. On z tym walczył, on z tym nie miał problemu, tak to rozumiał i tak to przekazał jako Syn Boga. W moim imieniu będą wyganiać demony. Będą mówić nowymi językami. O, z tymi też mamy problem? Bo jak? Nie jesteśmy apostołami, nawet nie biskupami, a tutaj będą mówić innymi językami. Paweł naucza, że mówienie innymi językami jest bramą do wszystkich innych darów od Boga. My chcemy to, chcemy to, chcemy tamto. A mówi, starajcie się usilnie o dary, w pierwszej kolejności o dar mówienia językami. I później jest: w swoje ręce brać będą węże. Myślę sobie tak. Jakie węże? Przecież my tu nie mamy żadnych węży. Może tam się trafiło, prawda? W tej geografii i przyroda inna, no i były te węże. Tutaj, jakie my mamy brać węże do rąk, skoro w ogóle węży nie ma, tylko gdzieś w zoo? Albo niektórzy sobie hodują w domu. O co tu chodzi? Wiecie, w Ameryce powstały nawet kościoły, które demonstracyjnie ludzie biorą tam węże do rąk, żeby pokazać, że nie boją się i że Bóg ich ochrania. Ale czy o to chodzi Bogu, żebyśmy wystawiali Go na próbę w takiej sprawie? Oni robią taniec z wężami, żeby pokazać, że Bóg jest z nimi. Wbrew prawom natury, bo węże, no to jest takie zwierzę, że atakuje i... Wiecie, z kolei w Afryce ktoś opowiadał mi w tym tygodniu, że jeżeli chcesz prowadzić kościół, to biskup Mozambiku mówi: nie ma problemu, nie musisz znać Biblii, nie musisz skończyć szkoły biblijnej, przynieś tylko świadectwo, że wskrzesiłeś kogoś z martwych i jesteś pastorem. Wysoko postawiona poprzeczka. Nie trzeba czytać Biblii, ani szkoły biblijnej, tylko wystarczy kogoś wskrzesić z martwych. I jesteś pastorem. Takie mają zwyczaje. U nas pewna kobieta przyszła na chrześcijańskie spotkanie i tak widzicie tutaj ten fortepian. Dziecko, które nie miało 1,5 roku, stawiała na czymś takim. To był stół bilardowy, ale powiedzmy, że to jest fortepian. Stawiała dziecko, które ledwie chodziło, i zostawiała je. I mówiła: Bóg je ochroni. Jest pod ochroną Boga. Dziecko ledwie dopiero uczyło się chodzić. Jak myślisz, że te siostry, które tam naokoło siedziały, mogły się skupić na nabożeństwie? Nie. Niektóre były przedszkolankami, to one tylko patrzyły, co się stanie temu dziecku i dlaczego tak robi. Następnie w ciągu dnia zamykała je w skrzyni bez światła i myślała, że to dziecko samo się wychowa na człowieka pełnego miłości, siedząc w ciągu dnia w skrzyni. Czasem ludzie prowokują Boga i myślą, że On się pod tym podpisze. Wystawiam dziecko na coś takiego i mówię, on jest pod opieką Boga, ale pytam się, po co? Po co coś takiego robić? Po co taniec z wężami? Po co zamykać dzieci w skrzyni? To jest po prostu prowokacja. Jeżeli popatrzymy dokładnie, jeśli zostaniemy przez chwilę przy tych wężach, bo to trzeba wyjaśnić, dlaczego Jezus mówi coś takiego. Teraz będziemy sobie kupować jakieś terraria, czy o co tu chodzi. Zdarzyło się Pawłowi, kiedy statek się rozbił. Na szczęście on się uratował. Robili ognisko na brzegu tego morza. Sięgał po chrust, po drzewo i sięgnął też po węża. Wziął wszystko razem, no tak. I wtedy poganie, tam jest napisane poganie, czyli ci, co nie wierzyli w Jezusa Chrystusa, popatrzyli mi tak, on musi być mordercą, bo uratował się ze statku, na którym powinien zginąć, ale teraz sprawiedliwość przyszła po niego w postaci tego węża. Och, ile zabobonów było i jest do dzisiaj w kościołach. I jest napisane, że Paweł strząsa tego węża do ogniska i koniec. On nie prowokował tej sytuacji. On nie brał węży, żeby pokazać, jaką moc ma Bóg, jaką on ma ochronę od Boga, że jemu się nic nie stanie. On nie robił żadnego show. To jest jedyne miejsce w Biblii, jakie znalazłem, oprócz tych węży w Starym Testamencie z ziemi obiecanej. Paweł nie prowokował tej sytuacji, tylko po prostu była to przypadkowa sytuacja. I można powiedzieć, że jeżeli chrześcijanom, którzy walczą gdzieś o wiarę, walczą dla Boga gdzieś w innych krajach, gdzie są węże i mogłoby się coś takiego przytrafić, ale oni nie prowokują tej sytuacji, nie wystawiają Boga na próbę, to wtedy Bóg jest z nimi. Ale moje zrozumienie tego jest takie, że nie możemy prowokować Boga i mówić, o, my jesteśmy odporni na węże. A czemu to miałoby służyć? Po co? Zobaczmy dalej. Jeżeli chodzi o tego Pawła, jeżeli ktoś chce dokładnie zobaczyć, to jest Dzieje Apostolskie, rozdział 28. Jest ta historia opisana. A jeżeli chodzi o Stary Testament i plaga węży, Mojżesz i ten miedziany wąż, Nehusztan się nazywa. To jest inna historia ze Starego Testamentu, którą teraz zostawimy. Zobaczmy dalej, co się dzieje z tymi znakami, o których mówi Jezus. Zobacz, jeszcze podam jeden przykład, który będzie lepiej obrazował tą historię, czy my powinniśmy prowokować Boga, czy te znaki służą temu, że to są Boży ludzie, których Bóg ochrania w nadzwyczajnych sytuacjach. Na pewno ktoś widział film Epidemia albo Ebola, albo coś z tej serii, że jest jakaś epidemia w Afryce i trzeba wszystko zniszczyć. Ja wiem, że wy tylko oglądacie chrześcijańskie filmy, ale ja lubię amerykańskie kino i widziałem te wszystkie filmy. W tym roku Heidi Becker była w Polsce, w Warszawie w kwietniu. Opowiadała taką historię. Mozambik. Jeżeli macie tam, z tyłu jest taka tablica, mapa świata. Tam jest na czerwono zaznaczone, które kraje są całkowicie zamknięte na chrześcijaństwo, gdzie jest kara śmierci. Mozambik jako najbiedniejszy kraj na ziemi, o tak można powiedzieć. Że praktycznie nic nie ma, oprócz tego, że jakieś tam rządy wojskowe i od 30 lat tak nikt nie wie naprawdę, co się tam dzieje. Duże zamieszanie. I tam działa sobie taka kobitka, mówię tak specjalnie, z przekąsem, Heidi Becker. Blondyna dodatkowo do tego. I ona to po prostu od Boga otrzymała taką misję, że ona tam będzie ten Mozambik stawiać na nogi. Jak zaczynała, widzieliście to na filmie, to tam było 300 dzieci w jej domu, które żywiła. Ale dzisiaj, jak podała to teraz w tym roku w Warszawie, to jest na jej utrzymaniu jest 35 tysięcy dzieci. Znaczy chodzi o sieroty, które nie mają rodziców, no bo rodzice zmarli na AIDS po prostu. No dzieci też w większości mają AIDS. I oprócz tego zmienia ten kraj, Bóg przez nią, że tam powstało 10 tysięcy zborów. Po prostu 10 tysięcy. W takim Mozambiku. Kraj najbiedniejszy, gdzie Bóg zaczyna działać. I teraz potrzebne jest mi do tej historii, że choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Jest taka sytuacja. Ona przychodzi w Mozambiku powódź i niszczy wszystko. Czyli nie ma zaopatrzenia, jest port, ale obsługa portu już uciekła, bo wszystko jest zalane wodą. Nie ma ocelników, nie ma straży tej granicznej, nie ma nikogo. I ona ma 35 tysięcy sierot, tylko nikt nie wie, jak je wykarmić w tych sierocińcach. I w pewnym momencie dostaje od rządu Mozambiku telefon kogoś z rządu. To jest ten sam rząd, od którego dostała karę śmierci. Tak? I mówią, ty słuchaj, tam jest statek w porcie, pełen jedzenia. Urzędnicy już dawno uciekli z portu, bo jest powódź i możesz sobie wziąć to jedzenie, dlatego że właściciel tego statku otrzymał już odszkodowanie za to jedzenie. No fajnie, tylko nie jak to rozładować bez dźwigów, bez ludzi. Ja sobie przypomniała, że w ciągu iluż lat tej działalności z tych sierocińców wyszło już tyle dzieci, już są dorosłymi biznesmenami, że wielu z nich ma taksówki, auta dostawcze lub nawet tiry i po prostu zaczęła dzwonić. Tak dzwoniła i oni tak przyjeżdżali i w końcu bez dźwigów i bez całej organizacji rozładowali ręcznie ten statek i w ten sposób Bóg uratował 35 tysięcy dzieci sierot, zaopatrzył ich w jedzenie. Po prostu. Możesz powiedzieć, no ale Bóg to tak powinien działać, że już jest, tak? A nie naszymi rękoma. Matka Teresa powiedziała, że Bóg nie ma innych rąk jak nasze. Czyli Bóg używa nas jako swoich współpracowników, aby wykonać jakieś zadanie. Inny przypadek tej Heidi Becker, żeby zakończyć ten temat, drugie świadectwo jej, które powiedziała w Polsce teraz, to jest z tym właśnie, żeby nawet jak coś złego zjecie czy wypijecie, wam nie zaszkodzi. Inny przypadek, wybucha epidemia w tym Mozambiku i wiecie jak to jest. Władze podjęły decyzję, że lepiej zniszczyć te sierocińce, żeby epidemia się nie roznosiła, bo ona przyjmowała dzieci, które właśnie miały te wszystkie epidemie, do sierocińców. I stwierdzili, że można po prostu te dzieci zastrzelić, a później ten obszar po prostu spalić ogniem, żeby to się nie roznosiło i to będzie najlepsze rozwiązanie, żeby uratować resztę. I w zasadzie to już było nieodwołalne, ale poprosiła ich jakby tak o dodatkowy czas, mówi, dajcie mi jeszcze chwilę, żebym mogła wejść do tych dzieci. Nie? No i to jest właśnie na temat choćby coś trującego lub złego przyjęli, to nie zaszkodzi im. I ona, no oczywiście oni ją tam wyposażyli, tam maska, rękawice, całe ubranie tam jak trzeba przy epidemii i ona wchodzi do tego jednego sierocińca i już teraz nie demonstracyjnie, tak ta kobieta z tym bilardem, tylko zdejmuje to wszystko, co tą odzież ochronną i po prostu zaczyna przytulać te dzieci. narażając się na to, co tam to wszystko było. Cholera i wszystkie inne choroby, które tam można nazwać. I tak po 2 dniach wszystkie dzieci wyzdrowiały. Amen. I w tym kontekście mogę zrozumieć, choćby coś trującego nie zaszkodzi wam. Bez prowokacji. Bez prowokacji. Niech Bóg pomoże, zobaczymy, czy ma moc. Ona to umiała wykorzystać i to zadziałało. Po 2 dniach dzieci były zdrowe, armia się wycofała i kolejny kryzys w tym Mozambiku został przez Boga jak gdyby rozwiązany. Choćby coś złego wypili albo zjedli, nie zaszkodzi im. Jeżeli popatrzymy teraz przez chwilę na Jezusa, wiemy, że Jezus tak uzdrawiał, zgadza się. W Ewangelii Jana jest na końcu napisane, że to wszystko, co zrobił, gdybyśmy, nie można tego opisać, bo księgi nie pomieściłyby tego. Jezus uzdrawiał, wypędzał demony z ludzi, uwalniał ich. Co jeszcze robił Jezus? Zmienił wodę w wino, tak? Rozmnażał chleb, chodził po wodzie. Tak? Znamy wszyscy tę historię. Chodził po wodzie. I w Ewangelii Jana na końcu 21 jest napisane, że gdyby chcieć spisać wszystko, co Jezus uczynił, to księgi świata by tego nie pomieściły. Jezus robił te wszystkie rzeczy. I teraz jest pytanie, on tam pisze w Ewangelii Jana, jest 21 rozdział, że ci, którzy we mnie wierzą, jeszcze większe rzeczy czynić będą. I to jest pytanie tak, czy my jesteśmy w złym miejscu? Czy my czegoś nie rozumiemy? Czy o co tu chodzi? Bo niektórzy mi tak, no skoro jest napisane uzdrawiał, to po co lekarze? Jeżeli wypędzał demony, po co ci wszyscy psychiatrzy i psychologowie? Jeżeli rozmnażał chleb, po co cały ten system zaopatrzenia, te aldiki i to wszystko? Jeżeli chodził po wodzie, po co nam statki? Jak to jest? Tam jest napisane, tym, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. Tam nie jest napisane, że ludzie, którzy uwierzą, wezmą sobie jeden chlebek i tak długo będą się modlić, że przestaną chodzić do pracy, bo to im się ciągle będzie rozmnażało. Tam nie jest tak napisane, że ludzie, którzy uwierzą, nie będą już musieli nigdzie iść do lekarza, nawet ze swoimi dziećmi. Nie jest tak napisane. Tam nie jest napisane, że mamy od tej chwili już cały czas chodzić po wodzie. No i tutaj, bracia, też nie jest napisane, że woda zawsze będzie się zmieniała w wino. Nie. On to zrobił. Ale Judasz nie został zwolniony z swojej funkcji. On był skarbnikiem, który zbierał kasę, żeby mieli na jedzenie. Powiedział, słuchaj, nie jesteś niepotrzebny. My po prostu bierzemy wodę, to sobie robimy wino i taki chrześcijański termomix. Wszystko mamy po prostu. Nie, tak nie jest napisane. Oni do końca kupowali żywność. Ale przecież Jezus rozmnażał chleb. Oni modlili się o chorych, byli chorzy uzdrawiani. Ale teściowa Piotra była chora. Czyli nie było tak wszystko raz i na zawsze. Te znaki towarzyszyły im. Ale na tym świecie podlegali pewnym ograniczeniom. To jeszcze nie było niebo. Oni borykali się z zaopatrzeniem, z pieniędzmi na to, ze zmęczeniem. Jezus był zmęczony, zasnął. I z wszystkimi tymi ograniczeniami, które my mamy teraz. Czyli nie możemy powiedzieć, modlimy się, nie idziemy do pracy, niech się rozmnaża. Porę nie przejdziemy sobie górą, bo tak jest napisane. Pewne znaki. On nigdy nie zrobił cudu na pokaz. Czego ludzie chcieliby zrobić? On nigdy nie zrobił cudu na zamówienie. Czego No byłoby fajnie, prawda? Tylko wtedy, kiedy była autentyczna potrzeba. Jeżeli się zgromadzili ludzie, tłum ludzi, który był głodny, to on rozmnożył chleb. Ale kiedy przyszli następnego ranka i następnego i mówili, ty, to jest super stołówka, posiedzimy trochę, trochę się zdrzemniemy i gościu jeszcze daje jedzenie. On powiedział, nie, nie będzie za darmowej stołówki. Zwróćcie uwagę na to. To nie jest ten czas, to nie jest niebo, żebyśmy sobie siedzieli, wszystko się rozmnaża, nic nie kosztuje. Nie, on nie zrobił tego. Powiedział, koniec z darmową stołówką. Bo ludzie, mówił wyraźnie do nich, przyszliście znowu tylko po to, żeby się za darmo najeść chleba. No to są słowa Jezusa Chrystusa. Dlatego jeśli my myślimy, no teraz fajnie, my mamy te znaki, uzdrowimy wszystkich, nikt nie będzie chory psychicznie czy tam jakoś, chleb rozmnażamy, wodę kupujemy, wino produkujemy, wszystko jest piękne, jeszcze pochodzimy sobie po wodzie. To nie w tym sensie. To jeszcze nie teraz. Oni mieli to, przekazali to dalej, ale to nie było permanentne, to nie było cały czas. Oni też musieli zadbać o kuchnię, że tak powiem. Czyli chrześcijański Thermomix jeszcze nie teraz. Znaki to znaczy tyle pewne objawy. Znaki towarzyszyć im będą. Ale oni dalej byli w tym świecie, tak jak i my, i mieli te ograniczenia, które my mamy. Dalej musieli przygotowywać posiłki. Pomimo to, że Jezus umiał rozmnożyć chleb. Paweł napisał tak. I my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary ducha, wzdychamy, oczekując odkupienia naszego ciała. I tu jest chyba odpowiedź na to wszystko. Dopóki nasze ciała nie są odkupione, to te znaki pojawiają się, są obecne wśród chrześcijan, ale nie są permanentne. Nie zaprzestajemy pracować i nie modlimy się tylko o rozmnażanie chleba, tylko pracujemy, żyjemy w tym świecie, a Duch Święty sprawia, że jeżeli jest nadzwyczajna sytuacja, to rozmnaża. Jeszcze ta Heidi Becker ciągle chodzi po głowie. Kiedyś miała 100 dzieci i zero jedzenia. I mówi, co tu zrobić. Do amerykańskiej ambasady się zwróciła. Macie coś do jedzenia. Oni wynieśli jej garnek ryżu. No fajnie. Garnek ryżu na 100 osób to nie jest dużo. Ale ci, którzy tam byli, to mówi w ten sposób. Wiesz, ona cały czas nakładała i nakładała z tego garka. No i starczyło dla wszystkich. 100 osób. Ale to nie znaczy, że na co dzień tak robiła. Do dzisiaj walczy ze sponsorami. Do dzisiaj stara się o jakąś pomoc, żeby te dzieci nakarmić. Gdzieś to raz zadziałało, no to trzeba było się tylko skupić. Ten jeden garnek przechowywać jako cud. Cudowne rozwiązanie. Do dzisiaj walczy o zapatrzenie dla tych dzieci. Nasza misja jest prosta. Uwierzyć Jezusowi. On mówił, kto uwierzy we mnie? Czy wierzysz w Jezusa? Kto uwierzy, to jemu te znaki towarzyszyć będą. Jest niepowiedziane, nie musi pracować, wszystko się rozmnoży. Te znaki towarzyszyć mu będą. Uwierzyć w Niego to znaczy liczyć na Niego. Powiedzieć w sytuacji, kiedy ja nic nie mogę, kiedy przyjaciele też nie mogą i rodzina nie może, to mam jeszcze żywego Boga, który wchodzi w to miejsce, kiedy jestem bezradny. Byłeś w takiej sytuacji? Myślisz sobie, nie ma skąd wziąć. No nie ma skąd wziąć. Nawet nie wiadomo, o co się modlić, albo ciężko przychodzi modlitwa, kiedy już tyle czasu się modliłeś. Nawiasem mówiąc, jeżeli wierzysz w szybką modlitwę, to muszę cię zmartwić, że Jezus też długo się modlił. 12 godzin od tych 12 wspaniałych uczniów przez całą noc. I często jest napisane, że modlił się przez całą noc. Często rozmawiał z jednym człowiekiem i miał na tyle czasu, żeby z nim rozmawiać, modlić się, wyprowadził go z wioski, drugi raz się modlił. Tłumy czekały. Ile to trwało godzin? Dla tych, którzy chcą szybką Ewangelię, to mówię, że to trwało długo. Często przychodził do domu, usuwał wszystkich, co tam lamentowali i odprawiali nie wiadomo co i modlił się tylko z rodzicami. Później z nimi rozmawiał. To trwało. Tam nie są zapisane godziny, czas, ale to wszystko trwało. My dzisiaj chcemy, żeby to było szybko. Pomodlimy się chory, ale chcemy widzieć, że już ktoś wstaje na nogi, już poszedł. O nie, to trwa za długo, to nie może tyle trwać. Jedno, co nam dzisiaj szybciej wychodzi od tego, co jest zapisane w Biblii, to jest ostatnia wieczerza. Jak robimy pamiątkę ostatniej wieczerzy, to po pół godziny już mamy skończone. A tam to trwało wiele godzin. Bo oni jedli normalną kolację i były 4 rundy z kielichem z winem. To musiało trwać. Śpiewali hymny i zajęło to w jednej Ewangelii parę rozdziałów. On rozmawiał. Normalna uczta, wieczerza. Robimy szybko, ale inne rzeczy nie wychodzą nam tak szybko. Pomodlimy się o kogoś. O, dobrze by było, żeby już to było widać. Ale nie widać. I czekamy. Często jest tak, że musimy, że to trwa dłużej. Że musimy poczekać. Wiesz dlaczego? Myślę sobie czasem, że to trwa, że to musi trwać dłużej. Jesteśmy Bożymi współpracownikami. Bo tak mówi Biblia, że On sobie nas wybrał, żebyśmy my z Nim współpracowali. To jest zaszczyt. Bo Jemu się tak podoba. On mógł wszystko zrobić sam. Ale mówi, że chce współpracować z nami i szanuje naszą wolną wolę, niezależność. Jeżeli chcesz, pomóż mi. Możesz pomóc innym. Szanuje naszą wolną wolę i niezależność. Wielki Bóg, który mieszka w nas, szanuje naszą niezależność. To jest piękne, prawda? I czasem jest taki moment, że myślisz sobie, ty no, ale nic się nie dzieje. No ja się modlę, oczekuję, no gdyby Bóg, tak, jakby Bóg przemówił, no to bym zrobił to, albo zrobił tamto, no ale nic się nie dzieje. I myślę sobie, w jakim miejscu jestem, skoro nic się nie dzieje? Ja zawsze mam takie dwa przykłady. Matura i prawo jazdy. Ale z tych czasów, kiedy nie można było matury załatwić w bułce, ci starsi wiedzą o co chodzi, że tam była jakaś ściąga i tam można było coś dostać i przepisać, albo prawo jazdy można było kupić. Tylko całkiem uczciwie, tak? Jest matura, piszesz i zdajesz. Albo jest prawo jazdy, uczysz się, jeździsz prawidłowo, zdajesz. Bez żadnego szwagra, bez rodziny i bez układów. Jest coś takiego? Ja wiem, że my mamy z Polski może złe wspomnienia, bo ten załatwił maturę w bułce, a drugi coś tam, prawda? Wyobraź sobie taką sytuację, że wszystko jest uczciwie. I ta matura, i to prawo jazdy. I pytam się ciebie teraz, gdzie był twój instruktor albo twoja wychowawczyni, kiedy to robiłeś? No, musiał czekać, bo to jest uczciwa gra. Jeżeli my jako współpracownicy Boga zdajemy egzamin wiary, nasz egzamin wiary, to nasz mistrz, Jezus Chrystus, nie może nam podpowiadać. On czeka. Czasem zastanawia się, a czemu się nic nie dzieje? No bo to jest nasz czas. On chce zobaczyć, gdzie jest ta nasza wiara. Czy polegamy na Nim? Jeżeli mówimy, że jesteśmy Jego współpracownikami, widzimy pewne dary, które nam towarzyszą, no to chce zobaczyć, jak wygląda ten egzamin wiary. Czy rzeczywiście mamy zaufanie do Niego? I nie podpowiada. Mistrz czeka. Tak jak ten nauczyciel z prawa jazdy, ten instruktor. On nie może nic ci pomóc. On czeka na wyniki. Jak wychowawczyni ze szkoły, która pytania zna na pamięć, ale nie może ci pomóc. Czeka. Może jesteś w takim miejscu, gdzie po prostu jest ten egzamin wiary, że mistrz czeka, żebyś zrobił jakiś ruch sam. A nie mówił, No jeżeli Pan Bóg to zrobi, no to ja wtedy ruszę się z miejsca. Na razie siedzę, czekam. To czekaj. Może jesteś w takim miejscu, że przychodzi ten moment, kiedy my musimy zrobić pierwszy krok. Biblia mówi o kroku wiary. Jeśli my robimy krok wiary, to Bóg w tym czasie, nawet jeśli ten krok byłby w przepaść, buduje most i stajesz na twardym gruncie. I myślę sobie, no fajnie było, ale teraz jest jeszcze większy problem i drugi raz się nie uda. Ale jeżeli zrobisz pierwszy krok wiary, to i ten następny się uda, i następny się uda, bo my jesteśmy współpracownikami Boga. I On nam to obiecał, że jeżeli Jemu zaufamy, On mówi, kto uwierzy, to pewne znaki dam Mu, żeby widział, że ja jestem z Nim. Że jeżeli On uzdrawiał, ty możesz prosić o uzdrowienie. Jeżeli On pomagał ludziom, ty możesz pomagać ludziom. Ja mogę pomagać ludziom. Bez prowokacji z tymi wężami, bo to w złym kierunku jest wytłumaczone. Bez takich prowokacji, że no ciekawe, co teraz zrobi Bóg. Wystawmy go na próbę, na niebezpieczeństwo. Tego Bóg nie zaakceptuje, bo On wszystko robi na swoich warunkach. On ustawia te warunki, nie my. I jeżeli mówi, że te pięć rzeczy będzie nam towarzyszyło, wtedy, kiedy jesteśmy Jego współpracownikami, to tego możemy doświadczać. Zawsze może się znaleźć w miejscu, gdzie nic się nie dzieje. Może to jest właśnie ten egzamin wiary, że jest ta chwila przerwy, kiedy mistrz czeka. No, zobaczymy, czego się nauczyłeś. Heidi Becker, jak zrobiła doktorat z jakiejś tam teologii czy czegoś, to fajnie było, bo to była teoria. Ale na przykład modlić się, żeby Bóg uratował od głodu ileś tysięcy, to już nie jest teoria. Tu ci doktorat nic nie pomoże. Nawet znajomość Biblii na pamięć ci nic nie pomoże. Modlisz się i patrzysz, co jest. Dzieje się coś, albo się nie dzieje. Polegam na Bogu, albo nie polegam. I często jest tak w naszym życiu, że myślę sobie, dopóki Bóg wszystko załatwia, jest fajnie. Ale kiedy my coś mamy zrobić... Och, dlaczego czeka? To jest właśnie ten moment. Egzamin życia, egzamin z wiary. Kiedy On liczy na nas. Chcesz być współpracownikiem Boga w budowaniu Jego Królestwa, w pomaganiu innym ludziom, aby doszli do poznania prawdy. Ja nie pytam się o to, z jakiego kościoła przyszedłeś albo do jakiego kościoła pójdziesz, tylko czy chcesz zaufać Jezusowi Chrystusowi. Bo On nie wymienia w Biblii żadnych kościołów. Po prostu nie. Te naklejki stworzyli ludzie. On nie wymienia nas w żadnych kościołów. On mówi, że Kościół to są ludzie, którzy żyją pod Jego autorytetem. Że w sprawach ważnych słuchają się Boga. Że w sprawach istotnych pytają się Boga. To jest Kościół Jego. On mówi, Kościół mój, bez wymieniania jakichś nazw, określeń, stanowisk. Kościół mój. To są wszyscy ludzie na całym świecie z różnych odłamów. Ci, którzy żyli i którzy żyją, to jest Jego Kościół. Którzy Jemu zaufali. Jeżeli byśmy mieli takie wyobrażenie Kościoła, to byśmy nie szukali różnic, ale tego, co jest wspólne. Bo Jezus mówi, jeżeli wierzysz, to ja ci daję pewne znaki. To masz potwierdzenie ode mnie i idź, idź, nie bój się. Czy chcesz być dzisiaj współpracownikiem Boga? Ja chcę. Parę rzeczy w moim życiu się zdarzyło, że bez Niego ani rusz. Nigdy byśmy tego nie przeszli. Nie ma czasu już na te świadectwa z przeszłości. Widzimy, jak On uzdrawia pośród nas. Widzimy, jak uwalnia ludzi. Widzimy, że daje te znaki. Nie możemy być naiwni, to nie będzie non-stop. To nie zastąpi naszej codziennej pracy, zdobywania pieniędzy, zdobywania tych rzeczy tutaj, które są potrzebne do życia. Ale w tym wszystkim On będzie szedł z nami. To znaczy, jeżeli coś jest źle, to wiesz, do kogo się zwrócić, do kogo się pomodlić, kogo prosić o pomoc. Znasz ten jeden właściwy adres. 45:15 psalm chyba. Wzywaj mnie w dniu niedoli, wtedy, kiedy coś ci się nie układa, mówi psalmista. Wysłucham cię i to jest bardzo piękne, wszyscy to przyjmują. Wyzywaj mnie w dniu niedoli, ja wysłucham cię, czyli spełnię twoją prośbę. I chcielibyśmy na tym obciąć, a tam jest jeszcze napisane pod spodem, a ty mnie uwielbisz. I to jest dopiero pełna Ewangelia. Ja pomogę ci, bo mówi Bóg, jeżeli będziesz miał problem, ale czy oddasz mi chwałę? To jest telefon do Boga. Zawsze jestem gotowy cię wysłuchać. Czekam na ciebie. Ale pamiętaj też, żeby oddać mi chwałę. I niech was Pan błogosławi. Jeszcze będziemy teraz śpiewać, oddawać mu chwałę, modlić się. Poprosimy Jacka.